Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy miłych gości. Dzisiaj mamy z Koszalina. Jest z nami ksiądz dr Krzysztof Włodarczyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, Szymon Boże.
I ksiądz tak... również ma kontakt z rodzinami od wielu, wielu lat. Jako diecezjalny moderator, teraz również moderator Ruchu Domowy Kościół w Koszalinie. Także dlatego poprosiliśmy księdza tutaj na tą audycję dzisiaj. I jeszcze
jest
małżeństwo.
Także z nami państwo Renata i Tadeusz Szczech, także z Domowego Kościoła. Witamy serdecznie.
Na szczęście Boże.
I mają państwo dzieci?
Tak, mamy troje dzieci. Najstarszą Kingę, która w maju skończy 18 lat. Sebastiana 14-latka i 12-latka Marka. Jesteśmy 21 lat po ślubie.
Dziękuję bardzo. No i dzisiejszy temat.
Dzisiejszy temat to postanowienie poprawy, a reguła życia.
Drodzy Państwo, ostatnio już kilka razy zwracaliśmy jakoś uwagę Państwu na ten piąty warunek dobrej spowiedzi. Mocne postanowienie poprawy. Uważam, że to jest jakoś mocno zaniedbana sprawa z tym właśnie piątym warunkiem i dlatego specjalnie chcieliśmy rozwinąć troszkę ten temat. Ksiądz dr Krzysztof Włodarczyk jako duszpasterz. Prosimy księdza o wstęp taki teologiczny, a potem małżonków już o praktyczne zastosowanie.
No właśnie, to prosimy bardzo. Małżonkowie skonkretyzują pewne rzeczy, ja takie dam tło teologiczne. Mocne postanowienie poprawy. Oczywiście tutaj, jak zostało wspomniane, jest zawarte ze spowiedzią świętą, a szczególnie zawarte w odkryciu wielkości zła tkwiącego w grzechu. Jest w istocie częścią żalu za grzechy. A jeśli skrucha była szczera, wtedy na pewno potraktujemy z całą powagą nasze postanowienie poprawy i nie zabraknie nam woli jego wykonania. Więc tutaj jest taki mocny związek tego mocnego postanowienia poprawy ze skruchą serca. No, w żadnym wypadku nie może się ono ograniczyć do jakiejś ogólnej tylko intencji. Na przykład dalej tak nie wolno, musi nastąpić jakaś poprawa. To są takie ogólniki. No, dalej tak nie wolno, to jest jakby wiadoma linia. Musi nastąpić jakaś poprawa. To są też rzeczywiście jakieś ogólne sformułowania i one nie mobilizują do tego mocnego postanowienia poprawy. Chodzi o to właśnie, co ma się stać lepsze i w jaki sposób. Jeśli ktoś nie dostrzega zła zawartego w grzechu, to może wyznać ten grzech, ale wróci do niego z powrotem. Nie potrafi go nikt przed tym grzechem ocalić, nawet gdyby był przywiązany łańcuchem, to i tak do tego grzechu wróci. Dlatego, że grzech zawsze czaruje pewnym dobrem. Tylko odkrycie prawdziwego dramatu grzechu jest skutecznym środkiem, który wstrzymuje nas od popełnienia następnych grzechów. Człowiek po grzechu powinien odkryć, ile stracił, no i właśnie, patrząc pozytywnie, ile zyskał. Żeby to też szukać tej szali, ułożyć to na szali. No tyle straciłem, no to też zobacz konkretnie, człowieku, ile zyskałeś. I ten bilans jest istotny. Jeśli ktoś jest rzeczywiście mądry, potrafi zobaczyć zysk i stratę. I powinien podjąć decyzję, aby drugi raz tyle nie tracić. No, logika na to wskazuje. Ktoś ma jakiś rozsądek tam. To wymaga, żeby właśnie nie tracić, to wymaga doskonalenia silnej woli. A to się praca na całe życie. I ciągle istnieje możliwość duchowego rozwoju człowieka. Ta możliwość nie jest ograniczona ani czasem, ani latami, ani sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Każdy z nas może być jutro lepszy, aniżeli dzisiaj. Zawsze jest ta możliwość poprawiania się, stąd to mocne postanowienie poprawy ciągle będzie obecne w naszym życiu. Po tym jednak, jak grzesznik uświadomił sobie swoje grzechy, żałuje za nie, a z powodu dokonanych w sobie odkryć czuje się głęboko upokorzony, okazuje się rzeczą absolutnie niezbędną zrobienie konkretnych postanowień. Wewnętrzny sens żalu domaga się postanowienia poprawy. W nim pragnie znaleźć ujście. I w postanowieniu poprawy zawiera się moment, w którym wszystko musi przybrać konkretną formę. W przeciwnym razie nie jest ona autentyczna. musimy się trzymać szczegółów. W jaki sposób, znając własne skłonności i niebezpieczeństwa, możemy w przyszłości uniknąć tego lub tamtego? Konkretny charakter postanowienia domaga się również wyboru punktów wyjścia. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, nie może być tych punktów zbyt wiele. Trzeba coś skonkretyzować, wybierać, iść tymi małymi krokami. Musimy przy tym nieustannie być świadomi tego, że wypełnienie postanowienia jest łaską. Że to jest tylko moja jakaś siła woli, nie tylko moje pragnienie, ale jest to wszystko wspierane łaską. Że zatem wolno nam się o to modlić, o tą poprawę. Z tej racji nigdy nie może zabraknąć decyzji modlitwy. Od niej możemy właściwie zacząć to postanowienie poprawy. I dobrym postanowieniem poprawy jest przemyślenie, w jaki sposób możemy ustrzec się danego grzechu. Co powinniśmy uczynić, by do niego nie doszło. Zwłaszcza ważne jest pewnego rodzaju zaplanowanie dobra. Bowiem nie żyjemy w jakiejś duchowej pustce. Wciąż nasze zmysły, tutaj najbardziej słuch i wzrok, dostarczają naszej duszy, można powiedzieć szerzej, naszej świadomości, różnych bodźców ze świata zewnętrznego. Jeśli człowiek przypuszcza, że będzie mu bardzo trudno oprzeć się pokusie i naporowi zła, winien podjąć taktykę swego rodzaju ucieczki od zła ku dobru. Właśnie ten ciągły kierunek ku dobru. Dlatego wskazane jest wiedzieć, w którą stronę skierujemy się po spowiedzi. Ku jakiej cnocie? Jakim dobrym uczynkom? Ile czasu poświęcimy na modlitwę? Jaką będzie miała ta modlitwa formę? Tak więc o mocy postanowienia poprawy decyduje to, że jest ono konkretne, trwałe, oparte na akcie woli, nie tylko na jakichś naszych samych wyobrażeniach i oczywiście przemodlone. Postanowienie poprawy winno być konkretne, to znaczy nie tylko odnoszące się do wszelkiego dotychczasowego zła, ale także ukierunkowujące nasz wysiłek ku konkretnemu dobru. Bywa bowiem, że człowiek myśli, że w ogóle się poprawi. Lecz praktycznie nie myśli on o rzeczywistej poprawie. To jest taki ogólnik, gdzieś tam w powietrzu coś, no trzeba się poprawić. Jego postanowienie, to właśnie nasze ludzkie postanowienie, nie jest tyle ogólne, co ogólnikowe nawet. Coś w ogóle zgubne. Postanowienie ma być także trwałe. Więc konkretne, trwałe. To znaczy ma wiązać się z przyrzeczeniem sobie i Bogu, że chcemy już od teraz się zmieniać. Skoro poznaliśmy swoją słabość. Nie można się zmieniać od jutra. Tylko zmieniam się dzisiaj. Jeśli mówię, że jutro się zmienię, to już jest osłabnięcie postanowienia poprawy, bo to jest takie odkładanie. No, a to może będziemy o szczegółach jeszcze rozmawiali. W tym sensie postanowienie poprawy w jakiejś mierze wychodzi poza obręb dotychczasowego życia i wiążącego się z nim zła. Albowiem to niepopełniony grzech jest dla nas pobudką do dalszego dobra życia, ale miłość ku Bogu. Zdajemy sobie sprawę, że postanowienie poprawy nie może opierać się tylko na dobrych chęciach i pragnieniach, ale potrzebna jest nasza współpraca z Bożą łaską, jaką otrzymujemy w sakramencie pokuty, bo to nie jest tylko wyznanie grzechów i jakieś zrzucenie siebie ciężaru, ale w spowiedzi jest wołanie o łaskę, też o to wsparcie w postanowieniu poprawy, żeby wytrwać w dobrym. I do tego wymiaru modlitewnego w naszej szczerej chęci poprawy należy dołożyć jeszcze unikanie sytuacji grzesznej. No, to z czego nas uczą ojcowie Kościoła, mistrzowie życia duchowego, mówią często in fuga salus, w ucieczce ocalenie, trzeba nieraz nogi brać za pas i uciekać, usuwanie okoliczności, które umożliwiają nam łatwiejsze popełnianie grzechu, a także ciągłe ćwiczenie w sobie silnej woli. Więc do tej modlitwy trzeba jednak też wziąć konkretne ćwiczenia. Możemy zatem stwierdzić, że nieodłącznymi elementami postanowienia poprawy jest mocna decyzja woli, rozwaga i powierzenie swojej przyszłości Bogu, czyli tutaj konkretnie modlitwa. Postanowienie poprawy wymaga też pokory i wyciszenia emocji, bo to nieraz jest taki szał, no wreszcie coś z sobą zrobię. Nie można tylko hałaśliwie bić się w piersi i wyć w niebogłosy, jak mogłem to zrobić. Nie powinienem też myśleć o sobie jak o człowieku, który przez przypadek upadł i narobił bałaganu zarówno w sobie, jak i wokół siebie. To się przypadkowo wydarzyło, no i właściwie to nie moja wina. Próbuję raczej zrozumieć, dlaczego tak się stało. Bo to jest związane mocno z postanowieniem poprawy, że szukam tutaj, to nie jest tylko jakaś taka deklaracja, tylko próbuję raczej zrozumieć, dlaczego tak się stało, co do tego doprowadziło. Na jakich ukrytych bagniskach dorastał mutant tego mojego człowieczeństwa, który nagle wyszedł na światło dzienne. nie powinienem pozwolić mu na to, by wrócił tam, skąd po raz kolejny przyszedł. I teraz to jest ta obrona. Lepiej pójść jego tropem, aby zobaczyć, czym się we mnie żywi. A więc to sięgnięcie do głębi, do tego źródła, do tej przyczyny też. To nie można tylko stwierdzić pewnych faktów. Ale no właśnie. Postanowienie poprawy nierozerwalnie wiąże się z ciągłą pracą nad sobą. Mówię ściągą, bo proszę nie zrobić takiego porównania, zrównania, że mocne postanowienie poprawy równa się niegrzeszenie. Bo wielu ludzi odeszło od spowiedzi, dlatego że mocno postanowiłem się poprawić, czyli uznałem, że już nie będę grzeszył. No tutaj już jest zwycięstwo pychy w człowieku, bo nie może nikt powiedzieć przy spowiedzi, od jutra już nie będę grzeszył. Bo to nie jest równoznaczne z postanowieniem poprawy. To tylko jeszcze może nawiążę. Jest to próba zrozumienia mechanizmu grzechu, jak również poszukiwanie sposobów, aby go uniknąć. Postanowienie poprawy jest stanięciem w prawdzie o sobie i radykalnym wyborem drogi prowadzącej ku dobru. To jest nie tylko uznanie w sobie zła, upadku, ale to jest ten kierunek, to jest to ten zwrot ku Bogu, to jest to najwyższe dobro. Nie mogę mówić, że nie upadnę po raz kolejny. Nie mogę postanawiać, że nie zgrzeszę, to już wspomniałem. To, co jest w zasięgu moich możliwości, to wysiłek zmierzający do poprawy konkretnej rzeczy we mnie. Dobre postanowienie powinno dotyczyć przyczyn mojego postępku, więc sięganie do źródła. I z tego, to jest ten związek, mocne postanowienie poprawy i reguła życia. I teraz właśnie, jak powiem coś o regule życia, to wychodzi na to, że to jest kompatybilne. Bo w życiu człowieka najważniejszy jest cel, dla którego on będzie żył. Dla człowieka wiary takim celem jest Bóg. Każdy z nas wezwany jest do świętości życia i do doskonałości i od nas tylko zależy, czy i jak będziemy współpracowali z łaską Bożą i jak na to wezwanie odpowiemy. Tutaj mamy zawołanie z katechizmu i tam jest wyraźnie stwierdzone, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, więc nie tylko tutaj ksiądz, ale są świeccy, są małżonkowie i też mają swoją drogę do świętości. Oni o niej powiedzą i spowiedź jest dla nich też środkiem do tego, żeby do tej świętości zmierzać, żeby z tej drogi nie zejść. I przedmiotem reguły życia nie jest więc umartwianie się dla samego umartwiania. Nie jest ona celem sama w sobie. Służy celowi większemu, którym jest jakość życia właśnie z Bogiem, z bliźnimi oraz nasze wzrastanie w miłości. To jest ten kierunek ku dobru. Tym dobrem najwyższym jest Pan Bóg, ta miłość do bliźniego i nasze wzrastanie wewnętrzne w miłości. Reguła życia zachęca nas do lepszego poznania naszego powołania, kształtowania naszej woli, a więc to, co było już tu w mocnym postanowieniu poprawy, i otwarcia nas na innych. No, to jest sens. To jest ten kierunek miłości do Pana Boga i miłości do bliźniego. I reguła życia wpisuje się w program życia. To nie jest coś tam nadzwyczajnego, ale po prostu to powinno być w programie życia, bo mamy stawać się lepszymi ludźmi. To ta reguła ustala wspólne zadania, najważniejsze etapy naszej drogi w lepszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa w całym naszym życiu. I w wymiarze życia małżeńskiego, tutaj troszeczkę dosięgam w tej sprawie, która będzie poruszana, reguła życia stanowi jedno z zobowiązań, nazywamy to darów, pomagających małżonkom wspólnie budować duchowość małżeńską. Z miłością zbliżać się do Boga, ludzi i siebie nawzajem. To jest to dążenie do autentyczności chrześcijaństwa, do życia według Ewangelii i wskazań Kościoła. Ta reguła życia jest rzeczą oczywistą, że każdy małżonek powinien mieć swoją regułę, nie jest niczym innym jak określeniem wysiłków, które każdy narzuca sobie, aby odpowiedzieć na wolę Boga wobec siebie. Nie chodzi o to, aby mnożyć zobowiązania, lecz aby je sprecyzować w celu wzmocnienia woli i uniknięcia zejścia z właściwej drogi. I dlatego wybór reguły życia domaga się najpierw refleksji nad samym sobą, poznania siebie. I do tej osobistej refleksji musimy dopuścić Boga. Musimy ją czynić na modlitwie. To, co najlepiej będą wiedzieli małżonkowie. Dialog i modlitwa. Wybierając regułę życia, musimy otworzyć się na wolę Ojca. Musimy jej najpierw szukać. I teraz bez tego wytyczenia sobie pewnej reguły życia, religijność danego człowieka może łatwo ulec fantazji, stać się jakoś chaotyczna. Dlatego jeśli zabraknie tej reguły życia. Reguła życia to jak wspomniałem, to nic nadzwyczajnego. Jest to po prostu dokładne określenie wysiłków, które pragniemy podjąć w celu lepszego wypełnienia woli, jaką Bóg ma wobec każdego z nas. I ma ona pomóc do postępu w życiu chrześcijańskim. I tutaj sobie tak zaznaczyłem, że wyraża nasze wysiłki w trzech zakresach. I to może jakiś konkretny teraz ten kierunek. Wyrzec się czegoś, rozwinąć coś, ćwiczyć się w czymś. I te trzy działania zabezpieczają przed chodzeniem po omacku. Wyrzec się czegoś, rozwinąć coś, ćwiczyć się w czymś. Można byłoby wypełnić całe strony tutaj wymienianiem tego wszystkiego, czego należy się wyrzec, co rozwijać, w czym ćwiczyć. Ale oczywiście nie można wszystkiego naraz. I dlatego regułą życia będzie tylko jedno lub kilka bardzo wyraźnie określonych postanowień, ku którym skierujemy nasze wysiłki przez jakiś określony czas. Musi więc nasza reguła być tutaj, ta reguła życia, krótka, ściśle określona i nawet powiem zapisana. Bo do tego się też zajrzy. Bo ta pamięć też jest ulotna i gdzieś tam sobie w głowie ułożę. Dobrze jest wtedy się do tego odwołać. I już kończąc, żeby teraz dobrze zastosować regułę życia, to trzeba siebie dobrze znać. Czasem dobrze zapytać się tych, którzy nas znają. Będzie to dobrym ćwiczeniem dla naszej pokory, z jednej strony, a z drugim mogą oni nam pomóc w ukazaniu kierunku naszej pracy wewnętrznej, żeby nie iść w próżnię, tylko no, żeby iść sensownie. Kogo o tym pomoc poprosić? Przede wszystkim, no tutaj w wymiarze życia małżeńskiego, to współmałżonka, spowiednika, doradcę duchowego, może tu ludzi z kręgu domowego kościoła, do kogo mamy zaufanie. I nie należy jednak zapytywać, jaką regułę życia powinienem przyjąć, ale jakie są moje skłonności, które powinienem zwalczać, moje słabe strony, niedociągnięcia, jakie dary otrzymane od Boga powinienem rozwijać według Jego woli, bo ktoś nie może mi narzucić reguły życia, tylko może mi podpowiedzieć, w którym kierunku mam pójść. Dziękuję bardzo.
Zabierał głos ksiądz dr Krzysztof Włodarczyk. Proszę księdza, mówiąc o regule życia, na początku ksiądz użył sformułowania, że umartwianie się nie jest celem. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że ja w ogóle nie odczytuję tutaj w kontekście mocnego postanowienia poprawy reguły życia jakiegoś umartwiania się. Pomyślmy na przykład o ruchu drogowym. Są jezdnie, szosy, są znaki drogowe i no, żeby ten ruch był sensowny, no to przyjmujemy, że poruszamy się po prawej stronie, że respektujemy czerwone światło czy zielone, inne znaki. I ktoś by mógł powiedzieć, no chwileczkę, to jest ograniczenie. To jest umartwianie się, że ja muszę jechać po prawej stronie drogi, a nie po lewej stronie. Nie, po prostu jeżeli ja chcę jechać bezpiecznie, to jadę po prawej stronie, no bo będę inaczej wyeliminowany. Także myślę, nie można tutaj w tych kategoriach myśleć, że to jest jakieś umartwienie się, bo to umartwienie się ma konkretny cel. Ja dlatego jadę po prawej stronie, bo chcę dojechać do celu. Po lewej stronie, no to bardzo szybko znajdę się w rowie czy w kostnicy, prawda? Także to trzeba uważać, jak się porusza i jaki mamy cel.
Oczywiście, bo jeżeli ktoś przyjmie regułę życia jako utrapienie, umartwienie, ciężar, to zmęczy się. Tak. Tutaj tym ciężarem znudzi się też. Natomiast tutaj mówiłem też o tym kierunku. To jest wyraźnie, że nie można potraktować tej reguły życia, czy mocnego postanowienia poprawy, jako tylko umartwienia, tak, biczowania siebie, żeby sobie coś udowodnić. Tylko to musi iść, nie może być tej próżni. To jest wyraźnie kierunek ku dobru, jakiemuś konkretnemu dobru.
Tak,
i nie mogę tego postanowienia poprawy opierać tylko na dramatyzowaniu grzechu. Owszem, ono wypływa, to mocne postanowienie poprawy, z żalu za grzech, bo ja tą skruchę mam, więc wiem, że to jest złe, że coś straciłem, chcę osiągnąć coś dobrego. I tutaj no, wchodzi rozum, to co pan mówi, panie Lechu, o tym, że no, trzymam się tego kierunku, bo to jest no, po rozeznaniu, że to jest no, prawidłowość pewna, którą trzeba przyjąć, żeby dojechać.
I w odróżnieniu od reguły życia takiego czy innego zakonu, reguła życia, o której w tej chwili tutaj mówimy, jest podejmowana na okres czasu, dopóki dany problem, który istnieje w naszym życiu, nie zostanie pomyślnie rozwiązany. Potem stawiamy sobie następny cel, następną naszą słabość czy skłonność, która nie jest pożądana, by się tego pozbyć.
Prawda? Także to jest droga małych kroków.
Także to jest droga
małych kroków i konkretnych kroków.
I konkretnych. Dobrze. Państwo Renata i Tadeusz Szczechowie są z nami. Prosimy bardzo o zabranie głosu teraz.
My również chcielibyśmy dzisiaj podzielić się z wszystkimi słuchaczami. Tutaj przy okazji pozdrawiamy serdecznie nasze mamy słuchające nas, nasze dzieci kochane i wszystkie rodziny z domowego kościoła, które są w tej chwili też z nami z naszych kręgów. Chcielibyśmy podzielić się tym, co nam udało się osiągnąć właśnie w takim zbliżaniu się do Boga w naszym życiu codziennym. I myślę, że takim nieodzownym warunkiem tego, żeby właściwie w swoim życiu zrozumieć i przyjąć sakrament pokuty z wszystkimi jego warunkami, jest wspaniała rodzina, jaką miałam okazję mieć. I tu dziękuję mojej kochanej mamie za to, że przede wszystkim okazywała mi tę miłość i tę drogę wskazywała właśnie do Boga. Ale myślę, że też takim wspaniałym narzędziem do takiego wzrostu duchowego już od najmłodszych lat są wszelkiego rodzaju wspólnoty i ruchy, które są w Kościele. I ja miałam to szczęście, że od klasy siódmej należałam do oazy młodzieżowej, która była bardzo dobrze rozwinięta właśnie przy parafii Świętej Rodziny w Pile. I tam właśnie od siódmej klasy uczęszczałam na spotkania, jeździłam na rekolekcje, spotkałam wielu wspaniałych księży, sióstr zakonnych, którzy niewątpliwie właśnie kształtowali moje życie duchowe. Później, będąc w szkole średniej, miałam też kontakt bardzo żywy i też kilkuletni z odnową w Duchu Świętym. To wszystko zaowocowało tym, że do spowiedzi świętej przystępowałam regularnie co 2 tygodnie, że codziennie byłam na mszy świętej podczas 4 lat szkoły średniej. Miałam taką możliwość, że kościół miałam właściwie po drodze, więc zawsze wstępowałam na poranną mszę świętą. I byłam właściwie człowiekiem szczęśliwym, mogę powiedzieć, bo zawsze miałam na wszystko czas, na wszystkie zajęcia. Nigdy niczego nie zaniedbałam, mimo że spotkania miałam codziennie jakieś tam w jakiejś grupie. Codziennie miałam dla każdego czas i zawsze była taka radość w życiu. I myślę właśnie, że to też wypływało z tego, że bardzo głęboko przeżywałam właśnie każdorazowe przystąpienie do sakramentu pokuty. To było dla mnie zawsze ogromne przeżycie i rachunek sumienia i żal za grzechy i właśnie wiążące się z tym mocne postanowienie poprawy. Myślę, że właśnie już od tamtego czasu, zwłaszcza szkoły średniej, właśnie jakoś tak kształtowała się szczególnie moja duchowość i był nawet taki okres, kiedy poważnie myślałam o pójściu do zakonu, nawet kontemplacyjnego, kiedy miałam okazję właśnie bliżej poznać to życie poprzez kontakt z siostrami, a konkretnie z 2 zgromadzeń, stwierdziłam, że nie jest to jednak moja droga i Pan Bóg tak pokierował moim życiem, że spotkałam wspaniałego męża. To też w życiu nie ma przypadków, nigdy tak nie uważałam i to, że spotkaliśmy się z Tadziem na weselu u mojego wujka i Tadzia kuzynki, to po prostu też Pan Bóg tak zrządził, bo nie miałam na tym weselu być, tylko miał być mój dziadek, a że on nie mógł pojechać, więc pojechałam w zastępstwie. Tam się spotkaliśmy, tam się poznaliśmy i właściwie to było też takie wspaniałe, że już w narzeczeństwie modliliśmy się razem. I znaliśmy się bardzo krótko, niewiele ponad rok, kiedy się pobraliśmy praktycznie tylko z przepustek
W tym czasie akurat byłem w wojsku w Pile.
No właśnie. W każdym razie też i zaraz otrzymaliśmy wspólne mieszkanie. Myślę, że to też jest takie błogosławieństwo dla młodych małżonków, że mogą w jakiś sposób rozpoczynać to życie samodzielnie, kierować nim w jakiś sposób. Ale tu pojawiło się właśnie pewne ale, bo z Piły przeprowadziliśmy się do wspaniałego mieszkania, ale do wsi, w której nie było ani szkoły, ani kościoła, praktycznie nic oprócz pięknego mieszkania i zakładu rolnego. I tutaj się pojawiła taka wielka próba właśnie tego życia duchowego, bo na początku małżeństwa, kilka miesięcy po ślubie, zachorowałam poważnie na płuca, byłam 4 miesiące w sanatorium. Później rok po zawarciu związku małżeńskiego straciłam pierwsze dziecko w 8. tygodniu ciąży. I zabrakło codziennej mszy świętej. Nie było właśnie tego stałego kontaktu z Panem Bogiem, tej siły. No jeden Pan Bóg wie, ile wtedy przepłakałam. Mój małżonek pracował w polu, zwłaszcza latem, do późnych godzin nocnych, a ja sama byłam w domu, więc no to był taki bardzo trudny czas, bardzo takie poważne doświadczenie. Ale ponieważ tatiu też miał szczęście być na rekolekcjach oazowych, młodzieżowych, pragnęliśmy wspólnoty. I no były początki założenia wspólnoty domowego kościoła były bardzo trudne. Rodziny z oaz młodzieżowych nie bardzo, małżeństwa już właśnie zawarte spośród tych byłych oazowiczów, no nie bardzo kwapiły się, żeby w jakiś sposób formować się dalej. I w sumie po 8 latach małżeństwa mieliśmy już wtedy dwoje dzieci, Kingę i Sebastiana. Udało się stworzyć pierwszy krąg w Pile, ale myśmy jeździli i na msze święte, i na rekolekcje, i na spotkania właściwie do Piły. Ale na pierwszych rekolekcjach uświadomiono nam, że powinniśmy działać we własnej parafii. No i też udało się po jakimś czasie założyć krąg domowego kościoła właśnie w naszej parafii. I myślę, że to też takie było właśnie wielkie błogosławieństwo. W tej chwili kręgi są już dwa i cały czas trwamy już 12 lat. Ale tutaj chciałam jeszcze nawiązać właśnie do jednego z zobowiązań, którym jest reguła życia. I myśmy to przyjęli w naszym życiu, właśnie to zobowiązanie konkretne właściwie na początku kulało. Myśmy go nie traktowali tak jak pozostałych zobowiązań, poważnie, że tak powiem. Dopiero po jakimś czasie, po którychś rekolekcjach zrozumieliśmy, że to jest jak gdyby wzmocnienie sakramentu pokuty. Bo sakrament pokuty i przeżycie, i żal za grzechy właśnie, i ta praca nieustanna nad sobą, ta świadomość, że odchodząc od konfesjonału po dobrze odbytej spowiedzi jestem święta, no niestety na krótko, bo grzechy popełniam myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. No ale właśnie ta nieustanna praca nad sobą i właśnie ta reguła życia. Myśmy robili dialog, staraliśmy się robić dialog, tak jest zresztą do dzisiaj, w miarę systematycznie. Nie zawsze wychodzi co miesiąc, ale staramy się, żeby on był no, przynajmniej co dwa miesiące, jeśli się nie uda, bo coś tam jest przyczyną i spowoduje, że nie rozmawiamy ze sobą. Teraz już od kilku lat prowadzimy dialog również z naszymi dorastającymi dziećmi. Pojawiły się różne problemy wychowawcze i staramy się z dziećmi rozmawiać. Nasze dzieci wiedzą, nie ma w naszym domu kłótni, awantur, że takim narzędziem do rozwiązywania spraw właśnie jest dialog małżeński. I tam sobie zawsze właśnie podczas dialogu ustalamy pewne reguły właśnie postępowania. Jeśli coś nie wychodzi, coś kuleje, z czymś sobie nie radzimy, zarówno w stosunku do naszych dzieci, my zawsze po rozmowie z nimi dziękujemy im za wspólne spotkanie i kontynuujemy dalej sami, to właśnie też sobie ustalamy to, co jest takie najbardziej nieprzyjemne, bolesne w naszej rodzinie i nad czym staramy się pracować. Jest to zwykle jedna, dwie sprawy. Piszemy sobie to o tym na kartce, wieszamy na lodówce.
Był taki czas.
Teraz już właściwie nie, ale staramy się właśnie mówić o tym, co jest nie tak i pracować nad tym.
Jeżeli można, tak? To właśnie dlatego określone jest jedno, drugie, trzeci cel, a nie 10 czy 20, bo właściwie to można by znaleźć tych niedomagań całą listę. Ale pracować można tylko nad konkretną, niedużą liczbą spraw, bo inaczej to będzie fikcja, a nie praca, prawda?
I to też właśnie nie jest tak, że to z miesiąca na miesiąc udaje się wyeliminować pewne sprawy. Czasami jest tak, że to wraca i to wraca jak bumerang przez nawet kilka miesięcy, no bo jesteśmy tylko ludźmi, mamy słabości, każdy swoje, ale właśnie to jest ta wzajemna pomoc sobie, zwłaszcza dzieciom, które też, no, mają poważne problemy ze sobą związane z okresem dorastania, ale muszę powiedzieć, że bardzo nas cieszy też to, że dzieci też systematycznie przystępują do sakramentu pokuty. Staramy się, żeby bywa tak, że idziemy wszyscy razem jednego dnia. Jeśli się to nie udaje, to staramy się tak, że kiedy widzimy, że dziecko, załóżmy, podczas mszy świętej nie przystąpiło do komunii, no to pytamy, no już chyba byłby czas, żebyś skorzystał z sakramentu pokuty, msza święta bez komunii świętej. No niestety nie ma tej wartości. To jest sedno przyjąć Pana Jezusa do serca. One o tym dobrze wiedzą. Jeździły z nami co roku na rekolekcje przez wiele lat. Cieszymy się, że i Kinga już też od kilku lat jest w oazie młodzieżowej, jeździ na własne rekolekcje i też jakoś dobrze się w tym wszystkim czuje. Także wierzymy, że wspólnie razem właśnie to nie jest tak, że my jako rodzice wychowujemy dzieci. One nas też wychowują. One nam też wskazują to, co my robimy niewłaściwie. One nam też mówią o tym, co im się nie podoba w naszym postępowaniu. I wspólnie właśnie staramy się w jakiś sposób dociec tego, co powinno być, ulec zmianie, poprawie, nad czym powinniśmy wspólnie pracować. Nasze dzieci też słyszą od nas słowo przepraszam. Kiedy coś jest nie tak, to nie jest tak, że tylko one mają nas przepraszać, ale ja myślę, że my cały czas, to nie jest tak, że jesteśmy już ileś tam lat w ruchu i po prostu jesteśmy już doskonali. Kiedy proponowaliśmy małżeństwom właśnie założenie kręgu domowego kościoła, to czasami słyszeliśmy, to jest dla świętych. Owszem, my dążymy do świętości, ale do świętości nam jest daleko. My cały czas jesteśmy w drodze i mamy świadomość, że właśnie to mocne postanowienie poprawy to jest taki szczególny warunek. Ja wiem, że ja za miesiąc być może nie uporam się z danym grzechem, nie poradzę sobie z tym, żeby jakoś było lepiej, żeby tego nie wyznawać. Ale ja Panu Jezusowi mówię codziennie, Panie Jezu, ja Cię kocham, Ty mnie prowadź, Ty mi pomagaj, bo ja upadam. To jest tak, jak w tej pieśni religijnej, piosence ciągle zaczynam od nowa. To nie jest tak, że dziś już jest super, dziś jest wspaniale, ale...
Ja myślę, że też jest różna kategoria grzechów. Są też takie grzechy, które notorycznie chcemy się z tego wyzbyć. Próbujemy, ciągle powstajemy i ciągle grzeszymy, ciągle upadamy. Ja tak myślę, że z własnego życia jeszcze, zanim poznałem Renię, Renia wspomniała, że byłem w oazie franciszkańskiej, ale później nie zważałem tylko na taki fragment Pisma Świętego, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. No i zdarzyło się, że właśnie po odejściu od oazy młodzieżowej, no ten upadek był dość mocny. Zacząłem odchodzić powoli od kościoła. I dopiero później zauważyłem, jak to jest właśnie z tym sakramentem pokuty, jak jest z tym żalem za grzechy i później jak zrobić, jak się poprawić, jak z tym mocnym postanowieniem poprawy. Założyłem u siebie coś takiego, że najpierw był żal za grzechy podczas sakramentu pokuty. Podczas wzrastania mojej świadomości religijnej żal za grzechy występował podczas rachunku sumienia. Następnie żal za grzechy występował zaraz po popełnieniu tego grzechu. To było to natychmiastowe, złączone z tym grzechem. Teraz jest żal za grzechy już przed popełnieniem tego grzechu, czyli w momencie odrzucenia kuszenia. I jak odrzucę kuszenia, to mam zasługę dla nieba. No oczywiście nie w pełni się to udaje, nie we wszystkich kategoriach grzechu.
Czy, drodzy Państwo, jeszcze coś, bo chciałbym jakiś konkret, mianowicie to nie zawsze musi być przedmiotem reguły życia jakiś grzech, ale może być jakiś brak. Na przykład dobrze jest, jeżeli rodzice razem z dziećmi się modlą. Czyli ma miejsce w rodzinie modlitwa rodzinna. Do tego nie potrzeba być w żadnym ruchu, do tego Kościół zachęca wszystkich. I jest taka dobra wola, ale okazuje się, że w ciągu tygodnia raz, dwa razy ta modlitwa ma miejsce w komplecie. Bo tak, albo taty nie ma, albo któreś z dzieci już starszy gdzieś coś tam, albo trudno odciągnąć, bo akurat coś tam przy telewizorze, czy jeszcze lekcje. I no coś trzeba z tym zrobić, bo wiemy, że modlitwa rodzinna powinna być, a nam nie wychodzi. I tu jest właśnie potrzeba zastanowienia się małżonków, co zrobić, żeby ta modlitwa mogła być. Czyli opracowania konkretnej reguły życia. No, dajcie przykład, jeżeli chodzi o taką sprawę, jeżeli modlitwa rodzinna. Co można zaproponować rodzicom, żeby wdrożyć ją w życie, żeby ona mogła mieć miejsce, bo same dobre chęci nie wystarczają.
Wspaniałą rzeczą jest, jeżeli rodzice klękają z dziećmi od najmłodszych lat. Myśmy mieli to szczęście, że nasze dzieci były małe, kiedy rozpoczęliśmy formację w domowym kościele i praktycznie nie ma z tym problemu, mimo że one dojrzewają, dorastają i klękamy z nimi codziennie do modlitwy. One widzą nas też klękających do modlitwy, ale no, wiele małżeństw, zwłaszcza takich, które w późniejszym wieku przystępują do różnego rodzaju ruchów, czy niekoniecznie są w ruchu, ale po prostu chcą się modlić, właśnie no, też tego pragną. I wtedy jest dylemat, albo nasze dzieci nie chcą, albo nasze dzieci w ogóle śmieją się z tego, a po co klękać do modlitwy, po co się w ogóle modlić. Myślę, że nic na siłę, bo wszelki przymus zraża. Myślę, że wtedy trzeba z dziećmi po prostu porozmawiać i ustalić pewne zasady. Na przykład spróbuj przygotować modlitwę, albo ty ją dzisiaj poprowadź. Może zachęcić właśnie to, w jaki sposób działa też, żeby tak było. Albo po prostu ustalić dzień, sprawdzić plany lekcji, jeśli są to dzieci uczące się. No słuchajcie, wtedy i wtedy jesteśmy razem, to może spróbujmy. I właśnie może to też tak mobilizuje, tak próbujemy podpowiadać właśnie tym małżeństwom, które mają tego typu problemy, żeby przede wszystkim rozmawiać, broń Boże zmuszać, bo to wywołuje zwykle efekt zupełnie odwrotny. Ale też i modlić się za te dzieci. Ja myślę, że to jest i obowiązkiem rodziców, żeby się za dzieci modlić. Po prostu jeśli one nie chcą, to też modlitwa rodziców ma ogromną siłę i to też na pewno w jakiś sposób pomaga. Ja jestem też katechetką, uczę dzieci od zerówki do szóstej klasy religii i widzę, jaki jest w ogóle problem w rodzinach. Ponieważ spotykamy się, są w parafii prowadzone katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. I też właśnie mówimy rodzicom o takich podstawowych rzeczach i o tym, że patrząc na nasze kościoły, kiedy jeszcze kilka lat temu nabożeństwa różańcowe gromadziły sporo dzieci, teraz tych dzieci nawet połowy nie ma z tego, ile przychodziło właśnie wówczas. I dlatego prosimy rodziców razem z księdzem, bo jest jeszcze koleżanka, która w parafii też uczy, jest katechetką. Prosimy, klękajcie rodzice z dziećmi do modlitwy od najmłodszych lat, bo nie każcie im chodzić do kościoła, prowadźcie je do kościoła, idźcie razem z nimi, dajcie im świadectwo, bo właśnie przykłady pociągają, a jeśli się coś każe, to efekt jest zwykle odwrotny, bo jeszcze trochę i nie będzie dzieci w kościele.
No, czyli to, co Renia powiedziała, świadectwo, czyli jeśli chcemy z dziećmi się modlić, z takimi właśnie, chcemy wprowadzić ten nawyk modlenia się w rodzinie, najpierw musimy pokazać, jak my się modlimy wspólnie, jako małżeństwo, czyli dać świadectwo. Ojciec w rodzinie to jest jakby namiastka Boga. Syn, patrząc na rodziców, szczególnie na ojca, który klęka razem z mamą, to w tym momencie widzi, że ktoś jest jednak wyższy, ktoś jest większy od mojego ojca, który może wszystko. I ten przykład pociąga.
Tak. Najważniejsi są małżonkowie w rodzinie. I dlatego audycje dla małżonków i rodziców służą formacji małżonków. Ale teraz mówiąc o tej modlitwie rodzinnej, która mimo najlepszych chęci i założeń, które tutaj zostały przedstawione, no, była praktykowana przez jakiś czas, a potem nagle zaczyna się rozsypywać. Oczywiście ustalenia są takie, że wybieramy najbardziej stosowny czas dla wszystkich. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą wolni i będą czekać na tą modlitwę, bo robota jest w domu zawsze. I coś do czytania, i do obejrzenia, i do nauki jest. Wobec tego kwestia jakiejś dyscypliny i miłości bliźniego, ponieważ jest ustalone i inni też już w tym czasie czekają na modlitwę, więc ja też rezygnuję. I tu przykład właśnie ojca, który czy to czyta bardzo ważny artykuł w bardzo ważnej gazecie, czy ogląda bardzo ważny program telewizyjny, jeżeli jest to ustalenie, zostawia to. Jeżeli dzieci to widzą, to mimo że też są bardzo, bardzo zajęte, to przykład ojca działa. One też są w stanie w tym momencie porzucić, bo widzą, że tata też to zrobił. Dalej, jeżeli są akurat dzieci mniejsze, jeszcze nudzi ich modlitwa, więc ważne, żeby ona była różnorodna, żeby była krótka i żeby była różnorodna, żeby nie była nużąca, żeby była własnymi słowami, żeby była połączona z modlitwą, na przykład piosenką, pieśnią, czemu nie. I taką regułą może być właśnie to, co tutaj Państwo mówili, że robimy grafik, kto kiedy przygotowuje, prowadzi daną, danego dnia modlitwę. U nas była trójka dzieci, znaczy jest trójka dzieci, ale już nie w domu z nami. I taki grafik też swojego czasu był zrobiony, że my tylko w niedzielę, a dzieci były w ciągu tygodnia rotacyjnie. I tak jak nam się wydawało, że podówczas, że nasza modlitwa może jest jakoś za długa dla dzieci, to jak one zaczęły prowadzić, to muszę powiedzieć, że dopiero nam dały w kość, dlatego że starały się wybrać, a to jakąś jeszcze modlitwę, której jeszcze nie było, albo litanie, albo coś, i już nas kolana bolały, ale ponieważ to był zaszczyt prowadzenia modlitwy, czy zwołania na przykład dzwoneczkiem innych uczestników, współmieszkańców na tą modlitwę przy ołtarzyku domowym, więc to był zaszczyt, że teraz na mój dzwonek wszyscy przychodzą, to o określonej godzinie oczywiście, ale to była pewna ranga dla dziecka małego, że wszyscy zostawiają robotę i przychodzą. Także to jest dowartościowanie każdego dziecka osobno i zarazem danie możliwości zaprezentowania tego, co ono samo chce w tej dziedzinie. Brak czasu, brak jakiejś innej dyspozycji. Wobec tego właśnie kwestia jakiegoś czy przypomnienia, czy rozmowy, regułą może być właśnie to, że będziemy starali się natychmiast zostawić tą robotę, która przecież nie ucieknie, bo bez Boga choćbyśmy nie wiem co robili, to i tak się rozwali. A jeżeli będziemy z Bogiem budowali, to ma to realne szanse przetrwania i jeszcze rozkwitu. Także to jest jakiś konkret. No, rodzice sami nawet nie wiedząc, że to jest to, bardzo pomagają dzieciom właśnie stosując reguły życia. Bo dziecko na przykład coś źle się zachowuje przy stole czy coś. Więc pewne reguły, że pomagać dziecku, gdzie rodzice zwracają uwagę. Jeżeli dzieci są starsze, jesteśmy w towarzystwie, więc możemy wtedy właśnie ustalić w ramach reguły życia, bo musimy pomagać dzieciom dobrze się zachować, ale nie będziemy tego robili ostentacyjnie i głośno, tylko dyskretnie. Umawiamy się na jakiś tam znak, że dzieci będą wiedziały, o co chodzi, i to będzie przypomnienie dla nich do zachowania jakiegoś tam porządku czy jakiegoś dobrego właśnie zachowania przy stole. Także jest cały szereg pomysłów na to, tylko trzeba je konkretyzować, bo powiedzieć, ach, chcemy się modlić, to co mało. Znajdujemy czas o tej godzinie. Zwoływać na modlitwę będzie ten i ten tego dnia, a tego dnia ktoś inny. I tego rodzaju konkrety. Drodzy Państwo, zapraszamy do udziału w naszej modlitwie, w pewnym sensie też, bo droga do Boga jest jakąś modlitwą, bo to nie jest działanie człowieka, tylko współdziałanie z Bogiem.
Zapraszamy do włączenia się w audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 056. I dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 00-48-56.
Gdyby prawo Twoje nie było moją rozkoszą, zginąłbym już w nieszczęściu moim. Nigdy nie zapomnę przekazań Twoich, bo w nich dajesz mi życie. Psalm 119. Nakazał
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy gości księdza doktora Krzysztofa Włodarczyka i Państwa Renatę i Tadeusza Szczechów. Mówimy o postanowieniu poprawy i o regule życia, bo postanowienie poprawy wiąże się z konkretami, które mamy zastosować w naszym życiu, żeby uniknąć jakiegoś grzechu czy doskonalić się w jakiejś cnocie. Natomiast jeżeli chodzi o sam sakrament spowiedzi, to będzie 13 marca audycja z księdzem doktorem Franciszkiem Płonką o sakramencie pokuty. Dzisiaj o spowiedzi nie mówimy, tylko o konkretnym postanowieniu poprawy. Jak je rozumiemy, jak je wprowadzamy w życie.
Mamy słuchacza. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja co nie znam o Polski, Teresa.
Prosimy bardzo.
Ja chciałabym po prostu, no może... powiedzieć, jak nas nauczyli rodzice modlitwy. Już nie żyje. Tatuś 41 lat, mam się 21 minął w lutym, więc wspominamy, bo klękaliśmy razem. Czasem dla nas to było trudne. Byliśmy zbulwersowani, jak moje dzieci zbuntowani, ale tatuś był tak wyrozumiały, że umiał do nas. Jakżeście zmęczeni, to nie klękajcie, tylko sobie usiądźcie. Nie wiem, czy to robił dobrze. Dla nas to było dobrze. Po prostu i każdą, czy dziesiątkę, jak byliśmy tak zmęczeni, bo do szkoły było daleko, wiadomo, jak jest na wsi, więc jak różaniec, jak odmówiliśmy dziesiątkę i nam się już zasypiało, to po prostu nas już dłużej nie męczył. Natomiast na drugi dzień spokojnie nam tłumaczył, spokojnie, pomalutku. Zawsześmy odmówili, czy modlitwę, czy litanie, różaniec, nie było tak, żeby się nie dało odmówić, jak nie cały to dziesiątkę. Ale zawsze spokojnie, czego teraz chyba brakuje rodzicom. Po prostu i to młodym. Także dzieci, które są naprawdę wychowane od małego, bo myśmy byli chowani od małego, jak pamiętam po prostu. I swoje dzieci też mam, ich czwórkę też tak wychowane. Jest nam dobrze, natomiast patrząc na innych jest to przykro.
Dziękujemy Pani bardzo.
No, tylko tyle. Po prostu to jest takie, no szkoda, że nie słucham o tej porze. Może młode mamy, które by powinny brać wzór.
Słuchają.
Słuchają, może i słuchają. No bo przykład, który tam małżeństwo jest pewnie też nie jeszcze starsze wiekiem, bo ja już mam troszkę tych latek, ale naprawdę tylko życzyć takiej wytrwałości rodzicom młodym, żeby tak prowadziły dzieci. No szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Powiedziała tutaj pani o tym, jak tata zwracał się do dzieci, jak nie możesz uklęknąć, to usiądź. I to jest właśnie reguła. Znalezienie sposobu na poprawienie sytuacji.
Żeby do tej modlitwy doszło.
Tak. Dziękujemy za ten przykład.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Janina z Pisza, proszę, z Warmińskiego. Chciałam właśnie w tej sprawie reguły życia.
Prosimy bardzo.
Ponieważ jestem z mężem w formacji domowego kościoła od kilku lat i uważam, że za pośrednictwem, czy w ogóle w ruchach, a szczególnie w formacji odnowy w Duchu Świętym i takim, jakim jest domowy kościół, właśnie tutaj uczymy się tej wytrwałości i tego całego postanowienia poprawy, bo między innymi jedno ze zobowiązań ruchu domowego kościoła jest reguła życia.
Jak to pani, że tak powiem, stosuje w swoim życiu?
No, jest to ciągłe zobowiązanie, ciągłe kontynuowanie czy wypełnienie zobowiązań, w ogóle wszystkich zobowiązań domowego kościoła.
Ale może jakiś konkretny przykładzik?
Konkretny przykład, no to modlitwa małżeńska, na przykład codzienna modlitwa o stałej godzinie wieczorną. Wieczorem klękamy z mężem razem i spontanicznie, czy w jakiejś formie formuły czy modlitwy. Modlimy się po prostu, wypełniamy to zobowiązanie nasze, a jednocześnie no, chwalimy Pana Boga.
Regułą jest właśnie wspólna wasza, państwa modlitwa.
No, nie tylko.
No, między innymi, no właśnie o tym mówimy dzisiaj.
No właśnie, także jest to, myślę, ogromna zasługa w ogóle ruchów świeckich. A domowy kościół jest wspaniały pod tym względem, że możemy się formować, że możemy się poprawiać w ogóle, że możemy Panu Bogu służyć i ludziom, będąc w takiej formacji. I to jest właśnie, myślę, to jest zachęta i przykład dla innych, jeżeli słuchają nas. To jest dla naszych dzieci, dla naszych rodzin bliskich, a szczególnie może polecenia dla młodych małżonków, żeby w ten sposób kontynuowali tą sprawę poprawy swojej duchowej. I dali przykład innym, żeby się sprawa naszego poprawiania duchowego może wszystkich nas wokół w ten sposób dokonywała.
W pani głosie przebija radość. To znaczy, nie jest to jakieś utrapienie, tylko wręcz daje to, przynosi jakiś realny skutek już w tej chwili,
tak,
na tej drodze do świętości. Nie tylko to, że może kiedyś tam w przyszłości trafimy do nieba, ale już teraz jest łatwiej i żyć mimo wszystkich trudów.
Tak, ja w ogóle jestem szczęśliwa w tej chwili już, że mogłam zabrać głos. Ja myślę, że to jest ogromne wydarzenie dla nas wszystkich. To jest cud w ogóle, że jest taka antena, że jest takie radio, że są tacy ludzie, a w ogóle Państwo, gratuluję Państwu prowadzącym te audycje, bo są przecudne.
Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Dziękujemy Pani.
A w ogóle jestem, jak mam okazję mówić o takich sprawach, o sprawach Kościoła, o sprawach Pana Boga, o sprawach świętych dla nas wszystkich, to wtedy jestem radosna. No zawsze jestem radosna z natury. Szczęść Boże.
Szczęść
wszystkim
Boże.
Życzę dużo, dużo sukcesów i szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
To, co pani powiedziała tutaj, na pewno ruchy jako no to wspólnoty, które mają konkretne narzędzie od Ducha Świętego. To jest konkretne ukazanie. Mówimy o regule życia dzisiaj jako konkretnym ustaleniu czegoś, pewnego programu działania w jakimś konkretnym kierunku. Więc żeby chodzić po omacku, to wspólnota daje taką siłę też. Siłę od wewnątrz, to znaczy, bo sama odkrywa to konkretne narzędzie. Tutaj było wyraźnie wskazane na domowy kościół, który w swoim charyzmacie ma jedne ze zobowiązań, nazywamy to darów, przywilejów, że jest reguła życia, czyli pracujemy nad sobą, to jest wskazane jest w tym charyzmacie. Natomiast wspólnota daje też tę siłę, że nie tylko ja w tym jestem, że inni też potrafią się cieszyć z tego, że zbliżają się do Pana Boga. Dzielą się swoją radością, a nie tyle utrapieniem, że musieli coś zrobić, tylko że ta reguła życia pomogła im zbliżyć się do Pana Boga. Pomogła im zbliżyć się, to co małżonkowie mówią, do siebie. Otworzyć się na siebie. I wtedy ta reguła życia nie jest jakimś utrapieniem, ciężarem, ale przynosi radość. Bo jest ten, po prostu, w wymiarze takim ludzkim sukces. Sukces, który nie jest tylko jakąś chwałą dla mnie, ale że sukces taki, że do jakiegoś dobra się zbliżyłem.
Drodzy Państwo, mamy następny telefon, może za chwilkę, tak?
Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść tak, Boże.
Szczęść Boże.
Józefa Sudoł z Mielca.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam się podzielić właśnie, w jaki sposób my jako małżonkowie zachęcaliśmy dzieci do modlitwy. Więc już kiedy dzieci dorastały już w szkole podstawowej, w wyższych klasach, no to ja tak próbowałam jako mama zapraszać ich na spacery. Bo wiadomo, tutaj telewizja, tutaj coś, no żeby się pomodlić, jakoś trudno było ich odciągnąć. A poza tym nie zawsze takie dawało dobry skutek to odciąganie, więc zapraszałam ich na spacery. Lato, szczególnie właśnie zaczęło się w lecie. Idziemy na spacer, idziemy, podziwialiśmy ptaszki, kwiaty, rośliny, no w różny, codziennie inny kierunek, tak żeby było atrakcyjnie. No i potem wracając powoli, żeśmy się modlili. I tak te dzieci razem zaczęły doceniać i te spacery, i opowiadania, i ta modlitwa, i zaczęło mi się to bardzo podobać. I potem zaczęliśmy się tak wspólnie modlić. To dlaczego o tym mówię? Ponieważ taka właśnie wspólna modlitwa potem z tymi dziećmi, nie mieliśmy żadnych problemów z telewizją, z niczym, potem przychodziła pora, sami zachęcali. I kiedy już były dorosłe nawet, to przyjeżdżały do domu i zawsze wracały do tego. I jako jedno z atrakcyjnych takich wydarzeń w domu to były właśnie te spacery. Nawet już jako dorosłe dzieci, bo w tej chwili już wszystkie wyszły z domu. Ale to też pomagało nam jako małżonkom, bo na przykład wieczorem, gdy chcieliśmy uklęknąć do modlitwy do pacierza, a byliśmy czasem zwaśnieni, pokłóceni. Dzieci nie widziały, żeśmy się przeprosili, więc gdy klękaliśmy do modlitwy, to one nam przypominały o tym, że odpuść nam nasze winy, no i musieliśmy się przeprosić, czy chcąc, czy nie, żeby było jakiś dobry, no dobry przykład. I to nam pomagało w tym, że praktycznie tych cichych dni nie było. Do tej pory, gdy wracają, zawsze wspominają, mamy syna misjonarza, który przyjeżdża, to nieraz nawet kolegów z Bawierą do nas przeprowadzał i to musiało być w programie. Spacer i modlitwa potem kończyła ten spacer, taki jak najdłuższy. To tyle. Chciałam powiedzieć, że warto, bo z dziećmi nie było problemów, potem nawet czytały, nawet od tych małych, te bajki w telewizji, to było właśnie takie dobre dla nas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Józefo.
To jest właśnie takie wspaniałe, jeśli w małżeństwie, w rodzinie nie ma cichych dni. Myśmy sobie właśnie też z mężem założyli od początku, właśnie też taka reguła życia, poniekąd teraz to możemy w ten sposób nazwać, że nigdy nie zaśniemy skłóceni ze sobą. I przyjęliśmy na serio właśnie słowa świętego Pawła z listu do Efezjan: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I dlatego czasami bywało, że to był środek nocy, ale mówiliśmy sobie: przepraszam, trudno odmówić modlitwę Ojcze Nasz, będąc skłóconym. I właściwie no, w całym naszym małżeńskim życiu raz się zdarzyło, że nie dotrzymaliśmy tego. Ale
tylko na jedną noc.
I to na 19 lat.
Na 21.
Na 21.
Także chwała Panu.
Chwała Panu.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zdzisława Skrzypkowa z parafii Wałcza.
Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam prowadzącą parę.
Dziękujemy. Księdza
Krzysztofa i naszą wspaniałą rodzinkę Renię i Tadzia. Może chciałabym się też włączyć do audycji, do tej dyskusji. No, w ruchu jesteśmy 12 lat, też w domowym kościele. I nasza reguła, staramy się wspólnie z dziećmi, mamy czworo dzieci, już w tej chwili dwoje jest poza domem, ale od początku, od wstąpienia do ruchu, staramy się z dziećmi zawsze właśnie zasiadać do modlitwy rodzinnej. I dzieciątko, jak nam się urodziło, to najmłodsze po rekolekcjach pierwszych, od początku brało udział w naszych modlitwach i ono od maleńkiego było z nami. I taka kiedyś była nawet zabawna sytuacja, że modlimy się, a ona bawiąc się przy nas koło stołu włącza się do modlitwy. I to była taka wielka radość dla nas. Z kolei bardzo przywiązujemy wagę, żeby w czasie właśnie tej modlitwy rodzinnej zawsze było dzielenie się, wsłuchiwanie się w Słowo Boże. I tym Słowem później się modlimy. Staramy się modlić i dziękować, uwielbiać Pana Boga. Później po rozważaniu tego słowa rozważamy tajemnicę różańcową. Często właśnie tajemnicę nasza córka, bo w tej chwili jesteśmy tylko z córką, tą najmłodszą w domu i ona bardzo często nawet prosi, że ona chce rozważać te tajemnice. Przepięknie to robi. Mówimy, skąd to od małego to dzieciątko potrafi w ten sposób rozważać, używać takich zwrotów. No to jest takie właśnie piękne i widzimy, że bycie we wspólnocie, wzrastanie dzieci w rodzinie, która jest we wspólnocie, jest takie piękne, takie głębokie. No to może się tyle chciała podzielić. Szczęść Boże, Bóg
Boże. Dziękuję Pani Zdzisławo.
Ja myślę tylko, że właśnie ten dar wspólnoty dopiero czytujemy w tym momencie, jeśli wiemy, w czym ona nam pomaga, bo wspólnota jako mniejsza grupa pozwala nam bardziej poznać człowieka i nie ma tej anonimowości. Każdy jest kimś, o każdym wiemy więcej i pomagamy sobie nawzajem, nie tylko tak jak w małżeństwie. Pomoc dotyczy wyznaczenia sobie tych środków, które pomogą nam się poprawić, a których być może nie dostrzegam. I właśnie w tym momencie to postanowienie poprawy nabiera mocy, dlatego że zauważamy coś dodatkowego, coś, co przedtem nam umknęło, bo tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, że belkę dostrzegamy, znaczy źdźbło dostrzegamy w oku brata, a u siebie belki nie widzimy.
Ale może, ponieważ ja zacząłem o modlitwie rodzinnej, tak został temat zdominowany przez modlitwę rodzinną. Ale weźmy coś innego konkretnie. Mąż w rodzinie, jak się zdenerwuje, to mówi brzydkie słowa. Przeklina. No a tutaj, prawda, nie wypada, bo i dzieci słuchają i tak dalej. No jest to konkretny brak, konkretny grzech. I jak temu zaradzić? No, zwracanie uwagi już w tym czasie to już jest za późno, bo już słowa padły. Więc właśnie małżonkowie mogą się zastanawiać na ten temat, jak pomóc i nie widzą drogi wyjścia, a we wspólnocie już ktoś ten temat przerabiał w cudzysłowie i powie, że żona mówi: ja widzę, że mój mąż zaczyna dochodzić, to znaczy zaczyna się robić czerwony na twarzy, zaczyna się, czuje, że on jest coraz bardziej nerwowy i za chwilę wybuchnie. Więc ja uprzedzając, widząc jego już oznaki wzburzenia, wcześniej do niego podchodzę, bo ustaliliśmy to i na przykład łapię go za nadgarstek albo
za łokieć.
Za łokieć, czy mówię hej, hej, a normalnie nigdy nie mówiłam hej, hej. I to będzie przypomnienie, że uważaj, bo zrobisz to, czego nie chcesz zrobić. No jest to konkretny jakiś sposób na uniknięcie właśnie jakiejś tej okazji, żeby ta żeby nie doszło do jakiegoś przeklinania w domu. Na przykład, mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Dalęcinka. Pozdrawiam księdza Krzysztofa, Tadzia i Renatkę. Nie wiem, czy kojarzą.
Tak, kiwają głowami, tak. Dziękujemy za pozdrowienia.
Ja chciałem powiedzieć, że taką regułą to jest w sumie modlitwa, bo przez modlitwę dochodzimy do tego, do czego myśmy doszli, bo nasze małżeństwo no, jest takie, prawie 29 lat będzie zaraz, i w sumie jedno z nas się modliło za drugie, za drugą osobę, za drugiego współmałżonka, żeby po prostu nie powiedzieć, które. I po prostu ta modlitwa spowodowała to, że pewnego razu przyszła sąsiadka, namówiła nas, powiedziała nam coś tam, tak, tylko dwa słowa o domowym kościele. No i trafiliśmy, jesteśmy ponad 4 lata i ten domowy kościół zmienił nasze życie gruntownie, bo myśmy nawet nie musieli dzieci do niczego namawiać, po prostu no, przykładem, tak jak Renatka już nam wcześniej wspominała, sam przykład, dzieci patrzyły tak troszkę z boku, jak przyjechaliśmy po pierwszych rekolekcjach, nie, czy troszkę zwariowaliśmy, czy co się z nami dzieje, no ale później usiadły swobodnie z nami do modlitwy, bo my z racji naszych przypadłości nie klękamy i modliliśmy się razem, a od pewnego czasu jesteśmy rodziną zastępczą. I jestem zszokowany, jak te dzieci, one są z domu dziecka, ponad 4 lata były i w domu dziecka, i jak one po prostu ogarną się do modlitwy. Chociaż były u komunii i w domu dziecka, nie, ale wiem, że ten kontakt nie był taki częsty tam z kościołem. Od czasu do czasu tam chodzili w niedzielę, nie, ale nie zawsze dziecko miało chęć czy coś, nie? A tu jakoś nie mamy problemu, aż się dziwię. Ale wiem, że to jest, no, Bóg chce coś z nami zrobić i właśnie dzięki modlitwie kontaktujemy się z Bogiem i wtedy po prostu zmieniamy się, nie? Mamy w naszym kręgu takie małżeństwo, no, które po prostu no nie było małżeństwem, bo on był prawie 9 lat chyba, czy więcej, już nie pamiętam dokładnie, za granicą, tylko przyjeżdżał na parę miesięcy i znowu wyjeżdżał, a teraz są już od chyba roku prawie, nie całego chyba, razem pracują, jakąś znajdują pracę, chociaż niby było ciężko i w sumie nadal nie jest im łatwo, ale właśnie ta modlitwa, którą staramy się wspólnie prowadzić. Czasami no, spotkamy się na tych kręgach, wiadomo, też tam się modlimy i często się spotkamy poza kręgami jeszcze. No i to właśnie wpływa, że się rozwijamy, że po prostu zmieniamy swoje życie. To tyle.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Myślę, że tutaj wracamy do tej istoty reguły życia, że ona nie jest takimi kajdanami, które sobie nakładamy, żeby być tylko wzorowymi chrześcijanami, bo to bardziej wtedy rzeczywiście możemy pójść po linii popisywania się i nawet pogardzania innymi, bo my żeśmy już coś osiągnęli. Natomiast przyjmujemy też tutaj to, co tutaj Krzysztof powiedział, regułę życia jako dar też od Boga, jako żeby pełniej żyć. To myślę, że to jest najlepsza forma, to coś podkreślałem, że na modlitwie możemy zobaczyć swoje czyny w świetle Bożej miłości. To wtedy jest patrzenie w prawdzie i w miłości na siebie. Że nie tylko zło, nie tylko to, co jest najgorsze, ale że teraz widzę w świetle Bożej miłości te swoje uczynki, widzę siebie, to też we mnie rośnie takie większe pragnienie, by iść ku dobru. I wtedy sobie jakoś tak w wolności dziecka Bożego zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego tak żyję i co mogę z tym zrobić? I na modlitwie no, mam tę pewność, że tylko, nie tylko moje siły się liczą, tylko moje pragnienia, ale właśnie jeszcze łaska Boża, tutaj ta konkretna Boża pomoc. No i modlitwa rzeczywiście może być tym najwspanialszym miejscem jest do rozeznania, o co mi w tym życiu chodzi, poznania siebie, to co święta siostra Faustyna mówiła, poznania najlepiej, na modlitwie najlepiej mogę poznać wolę Bożą, a więc co Pan Bóg ode mnie chce, i wtedy mogę sensownie podjąć konkretne działania, konkretne kroki z przywoływaniem od razu tutaj do tego punktu, do tego działania łaski Bożej. Panie Boże, to jest mocne postanowienie poprawy. Jeżeli wyznaję grzechy na spowiedzi i chcę się poprawić, to jest też jakaś pewna wewnętrzna moja modlitwa. Panie Boże, pomóż mi tutaj, bo ja wiem, że swoimi siłami nie dam rady nic w tym zmienić.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze.
Ja dziękuję serdecznie za
tę audycję.
Maria z Krakowa. Ja jestem, to znaczy my razem z mężem jesteśmy w ruchu Światło Życie, 26 rok. I tak, wstąpiliśmy do tego ruchu około 40 roku życia. Nasze dzieci, wtedy dwójkę mieliśmy, miały jedno 8 lat, a drugie 5. I teraz tak, co chcę powiedzieć? Mianowicie nie chcę powtarzać z tym, że przez pewną chwilę byłam wyłączona od radia, bo ja jestem bardzo chora i mam trudności do dostania się do radia, więc byłam tylko na telefonie i mogę coś powtórzyć niepotrzebnie. Ale ja bym wszystkim małżeństwom, dosłownie zażyczyła, wszystkim małżeństwom, nawet tym nie należącym do ruchu Światło Życie, właśnie taki jak gdyby dialog przed sakramentem pokuty, nawet narzeczonym już, mianowicie rozmawiamy o tym, co u nas było złe w ostatnim miesiącu, bo z reguły chodziliśmy gdzieś tak co miesiąc o spowiedzi, co musimy poprawić. I to nam bardzo pomagało żyć. Potem, jeśli chodzi o modlitwę, to dzieci muszą wzrastać od dosłownie, wydaje mi się, już od tego przy piersi matki. Już powinno się razem z nimi modlić. Więc ja teraz patrzę na swoje wnuki, jak oni się modlą. Więc jeden starszy proponuje na przykład Ojcze Nasz albo jakiś fragmencik z czegoś. Ma chyba 12 lat teraz. Młodszy o 1,5 roku, znowu coś. A to najmniejsze, które jeszcze na rękach mamy, nie umie złożyć rąk, to po prostu amen mówi rączką do kolanka. Czyli się daje rączkę na kolanko i mówi amen. I w ten sposób potem dzieci jakby wzrastają z tym, że to się udaje, ta modlitwa wieczorna i trzeba odpowiednią porę dobrać. Myśmy mieli nawet 8 wieczorem, jak już dzieci dorastały. I to było, bardzo to zdaje wtedy egzamin. Dzieci po prostu tak wrastają w modlitwę, że no gdyby się z nimi nie pomodlić razem, to chyba by było jakieś wielkie, no nieszczęście. Co więcej, jak wstają, to męża na przykład już nie było, bo już szedł on wcześniej do pracy jak ja, to ja z każdym dzieckiem, nawet jak później wstawało, to mówiłam jakąś modlitwę wspólnie, no bo Pan Jezus powiedział, gdzie jest 2 albo 3 i tak dalej. I tak rozumiałam. A teraz wracając do coś, co chciałam jeszcze jak gdyby dodać, co bardzo pomaga w modlitwie, więc to, co słyszałam, że może dziecko prowadzić i tak dalej, to jest bardzo fajne. Ale potem jest taka sprawa. Moje dzieci były w ruchu Dzieci Bożych, potem te młodzieżowe formacje, prawda? No i teraz mają własne rodziny, no i starsze z tych dzieci z własną rodziną jest też w ruchu oasowym domowego kościoła. No to drugie, to jest młode małżeństwo, po prostu dopiero. No więc jest taka rzecz, co bardzo bym polecała. Jak dzieci dorastają, wiadomo, chodzimy często do kościoła. Nie tylko w niedzielę. Tak przynajmniej u nas w domu było, a przynajmniej raz w środę. Jeszcze dodatkowo. Bo więcej, no nie zawsze się dało. A czasem dzieci jak chodziły do szkoły, no to już chodziły na mieście. No w Krakowie jest duża możliwość do kościoła. Więc myśmy wprowadzili są te kalendarzyki Słowa Bożego. I to bardzo wcześnie. Oni chyba mieli wtedy gdzieś, ja wiem, 11 lat, może 12, nie wiem dokładnie. Wprowadziliśmy coś takiego. I do tej pory to w mojej rodzinie jest. Mianowicie, bierzemy kalendarzyk Słowa Bożego i wszystkie czytania, które są na dzień następny. I każdy z nas miał obowiązek, jak już dzieci tak troszkę podrastały, skończyły szkołę podstawową czy liceum, każdy z nas miał obowiązek, czy po przyjściu z pracy, czy po przyjściu ze szkoły, czy kiedy tam chciał, wziąć sobie, każdy dostawał takie Słowo Boże na początku, ten kalendarzyk Słowa Bożego, to o werbistów to jest. I każdy miał sobie Pismo Święte, bo to było każdy własne, i miał sobie to Słowo Boże całe przeczytać. I według tego ułożyć króciutką modlitwę. 1-2 wezwania. I proszę sobie wyobrazić, że doszło do tego, no nam się to tam różnie udawało, czasem krócej, czasem gorzej, czasem w ostatniej chwili nawet czytam to Słowo Boże na następny dzień. Chodziło o to, że jak pójdzie na mszę świętą, to ma liturgię Słowa Bożego po prostu przemyślaną, przemodloną. No i to właśnie to. I teraz tak, jak żeśmy szli do modlitwy, to początek modlitwy zaczynał się od tego, że czytało się to Pismo Święte, zazwyczaj tylko już Ewangelię, czasem jak było coś takiego, to jakiś fragment jeszcze z innych czytań, i po prostu każdy po kolei mówił modlitwę, którą ułożył na koniec. Zdanie dwa. I proszę sobie wyobrazić, jak to weszło w krew, to ja pewnego dnia się zorientowałam, że mój syn miał chyba 2 opuszczenia tylko w ciągu roku. No ja byłam chyba najmniej gorliwa, bo ja zazwyczaj to przeczytałam i potem z pamięci mówiłam, nie wpisywało. Oni to wpisywali w daną rubryczkę na następny dzień. I to czytanie Pisma Świętego na następny dzień, no to choć ja w tej chwili, no to leżę w łóżku po prostu, ale zostało nam z mężem, bo teraz z mężem mieszkamy, no święta przychodzą oczywiście z dziećmi, mamy bardzo dobre kontakty, ale po prostu nam zostało, no do tej pory, że ja muszę być przeczytane dziś. Jednak to. No, więc chciałam to zachęcić do tego. Dzieci się bardzo takie właśnie nastolatki do tego garną, a to przynosi niesamowite dobre efekty, jak potem jest dziecko na mszy. I to tyle chciałam tylko powiedzieć z takich doświadczeń osobistych. Wszystkich pozdrawiam z Ruchu Światło Życie. Naprawdę jest to fantastyczna formacja, tylko trzeba do niej tak rzetelnie podejść. No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Proszę. Drodzy Państwo, o tej porze już 23 godzina za minutkę. Podajemy zwykle ogłoszenia. Dostajemy w tej chwili listy z zapytaniami, również telefony związane z Wodzirejami. No bo śluby, wesela w okolicach Wielkanocy i później są planowane, no i potrzebni są wodzirejowie. Skąd brać wodzirejów do zabaw bezalkoholowych? Otóż jest ośrodek profilaktyczno-szkoleniowy imienia księdza Franciszka Blachnickiego, który już od lat, no 10 chyba co najmniej, prowadzi takie szkolenia dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, i w tym ośrodku jest spis wszystkich osób, które kończyły, które są wodzirejami
z
terenu całej Polski. Także należy udać się tam. To jest ulica Gawronów 20, kod 4527 Katowice. Powtarzam, Gawronów 20, 4527 Katowice, i podam jeszcze telefony. 032 205 39 22, powtarzam, stacjonarny numer 032 205 39 22 i komórka 604 263 879. Powtarzam, 604 263 879. Także to informacja dla wszystkich, którzy potrzebują teraz, czy będą potrzebować wodzirejów. Tam pełna informacja na temat wodzirejów mieszkających w okolicy, potrzebnej akurat. Zapraszamy na kolejne nasze audycje za tydzień. Internet dobry czy zły? Siostra Małgorzata Więczkowska przedstawi ten temat. Za 2 tygodnie piękno mowy ojczystej. Pani doktor Lucyna Żbikowska z KUL-u i 27 lutego ksiądz doktor Jerzy Król, filary duchowości małżeńskiej. ksiądz Sandomierza. Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o rekolekcje, spotkania małżeńskie, no to była przerwa taka.
Tak, do 23 jest przerwa, a 23, od 23 do 25 lutego rekolekcje odbędą się w Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu. I jeżeli mam podać teraz...
A w Jeleniej Górze 16, 18?
Aha, w Jeleniej Górze...
Można jeszcze podać, tak.
Od 16 do 18 lutego w Jeleniej Górze, a zgłoszenia przyjmują Państwo smolińscy pod numerem telefonu 075 i dalej 642 98 98. Powtarzam, 075 642 98 98.
Tak, na temat 23-25 lutego to podamy później, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu.
Kochani, rodzicom, dziadkom, nauczycielom polecamy najnowsze pismo, dwumiesięcznik, wydawany przez siostry Loretanki pod tytułem Sygnały troski. Chcesz być mądrzejszym rodzicem? Czytaj także Sygnały troski. Dziecku, wnuczkowi od 7 roku życia zamów piękny i wartościowy miesięcznik Anioł Stróż, zawsze z płytą CD. Adres sióstr Loretanek. Warszawa, Rembertów, ulica Żeligowskiego 16/20. Telefon 022 673 58 39. 673 58 39. I drugi numer 022 673 46 93. Powtarzam, 673 46 93. A więc najnowsze pismo, sygnały troski dla rodziców, dwumiesięcznik. Dla dzieci Anioł Stróż, miesięcznik zawsze z płytą CD. Dla dorosłych miesięcznik Różaniec. Wszystko u sióstr Loretanek.
I dopowiadając do słów ojca dyrektora na temat miesięcznika Różaniec, w tym roku kalendarzowym Różaniec jest poświęcony rodzinie. Wszystkie numery będą poświęcone rodzinie, także zachęcamy również rodziców, żeby spróbowali chociaż jeden numer kupić, zobaczyć, czy rzeczywiście jest to prawda. Stwierdzamy, że jest to prawda, bo poczytaliśmy, mamy ten Różaniec. I drodzy Państwo, przypominam, mówimy dzisiaj o postanowieniu poprawy. Reguła życia jest to po prostu może nieuświadomione postanowienie poprawy, wdrażanie tego postanowienia poprawy
sposób
w życie.
Sposób,
w jaki podchodzimy do zwalczania naszej wady, naszego nałogu, w naszej słabości.
To znaczy, żeby jakąś słabość w sobie zwalczyć, trzeba podjąć konkretny wysiłek, konkretne kroki, konkretny sposób, co zrobić, żeby do tego nie wracać.
I wielką pomocą są tutaj najbliższe osoby, mąż, żonie, żona, mężowi może w tym pomagać. Oczywiście musi być chęć przyjęcia pomocy i chęć udzielenia jej. Także tutaj potrzeba jest duża doza pokory, zrozumienia. Nasi goście to ksiądz dr Krzysztof Włodarczyk i państwo Renata i Tadeusz Szczechowie.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Barbara Zdańska. No, chciałam bardzo podziękować jak zwykle za wspaniałą audycję, tym razem na temat naszej poprawy, poprawy naszego życia. I jest to na pewno bardzo trudne, ale obok oczywiście modlitwy właśnie usłyszałam przepiękne słowa teraz. Przed tą krótką przerwą słuchaczka mówiła o tym, że wprowadza właśnie Słowo Boże w rodzinę i jest to takim dla mnie ideałem, bo jest to szalenie trudno żyć właśnie Słowem Bożym na dany dzień i żeby umieć rozwiązywać swoje problemy właśnie w świetle Ewangelii. Mhm. I teraz wobec tych wszystkich takich względnych wartości Słowo Boże okazuje się wcale nie zmartwe, tak jak czasami właśnie słyszę od ludzi wykształconych, a również ochrzczonych, że to jest jakaś forma przestarzała, martwa. Przecież to jest żywe słowo, które po prostu daje nam możliwość rozwinięcia swojego człowieczeństwa i jest właściwie no, jedyną drogą, tylko właśnie, żeby je kontemplować. Oczywiście nie zawsze jest czas, ale tak jak ta pani mówiła, kiedy czyta się te liturgie danego dnia, nie trzeba oczywiście całej, a potem na kanwie tego buduje się jakieś swoje wewnętrzne, swoje jakieś wewnętrzne przekonanie i na tym jak gdyby buduje się swoje życie. No jest to dla mnie właśnie jakimś ideałem, do którego ja niestety no dążę, ale wiem, że to jest szalenie trudne. Łatwiej mi się modlić, prawda, niż właśnie jak gdyby kontemplować choć przez chwilę Słowo Boże danego dnia. No w końcu to Słowo Boże mnie ma prowadzić. Ono jest po to, żebym każdego dnia ja to Słowo Boże przyjęła i to, co mnie uderzy, to ma we mnie jakoś pracować. No tak to rozumiem i w ogóle bardzo dziękuję za przepiękne i przewspaniałe audycje, które budują rodzinę i no naprawdę Bogu niech będą dzięki. Mógł zapłać.
Pani Barbaro. Kiedyś pamiętam, wszedłem do jakiegoś domu i właśnie też w tym domu rozważano Słowo Boże i jakiś krótki cytacik czy refleksja na karteczce, parę słów napisane, przypięte gdzieś do jakiejś makatki w korytarzu, w innym miejscu gdzieś do lodówki magnesem przyczepione i widzę, że to na każdy dzień jest ktoś, pani domu przymocowuje nowe. tak żeby po prostu było to przed oczami, by właśnie żyć tym słowem, by to słowo prowadziło, by właśnie żyć w świetle Bożym i rozważać wszystkie sprawy dnia codziennego w Bożym świetle.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi. Ja chciałem zadać pytanie gościom, bo tutaj właściwie trzeba zrozumieć jeden warunek, to znaczy z mędrca, żeby stać się malutkim, to znaczy innymi słowy, tutaj Państwo mówili o doprowadzeniu umysłu do takiego stanu, żeby doprowadzić do takiej pokornej, modlitewnej postawy. My mamy z tym kłopot. Nieraz nam się zdarza, że jest taki stan, to ktoś to nazwał stanem, w którym święty Paweł powiedział, objawia nam się Jezus Chrystus, kiedy stajemy się bardzo pokorni i zdajemy sobie sprawę, że nasza mądrość jest niczym i wtedy jest jakaś łaska i myślę, że wiele osób tego doświadczyło na krótko. Niektórzy mieli to szczęście, że mieli w otoczeniu takich ludzi bardzo pokornych, którzy właśnie się modlili pięknie i oni są szczęśliwi i te osoby wspominają. I ja też miałem takiego ojca. Oczywiście trudno, mnie jest trudno, ale wiem, że ten przykład jak gdyby zawsze stoi mi w oczach mojego ojca. Ale my mieliśmy jeszcze piękne inne przykłady właśnie świętego Pawła, jakby zacząć tą klamrę, i Jana Pawła II. Ja jeszcze u nikogo nie widziałem właśnie takiej pokornej, modlitewnej postawy. Wydaje mi się, że taki stan osiągnąć to jest trudno, ale wydaje mi się, że jeżeli się spełni pewne warunki, to można. I właściwie wtedy człowiek, jak tutaj pan Lech mówił, jest szczęśliwy. Szkoda, że tych takich szczerej szczęśliwości, tych momentów jest tak mało. Szkoda. Nie wiem, co nam w tym przeszkadza. Może brak pokory, może brak cierpliwości, ale warto się starać właśnie. Chciałem tylko tyle. Szczęść Boże za audycję.
Szczęść Boże,
panie Januszu. Mi się zdaje, że nie warto porównywać siebie do innych, bo jeżeli porównamy do tych, którzy jakoś są słabsi od nas, no to wtedy wzrasta w nas pycha. Ja jestem lepszy. Jeżeli znowuż w stosunku do kogoś absolutnie wysoko, świętego, no nie, no jestem do niczego, w ogóle nie warto się brać za cokolwiek, bo i tak do niczego nie dojdę. Raczej w ten sposób nie należy patrzeć, porównywać się, tylko po prostu widzieć cel i do tego celu chcę konsekwentnie dążyć. Postawa woli, przede wszystkim woli. Czy ksiądz się ze mną zgadza?
Tak, to znaczy myślę, że tutaj to, co porównywanie się do innych, no oczywiście to no można gdzieś też zbłądzić, bo zatracić swoją tożsamość, swoją osobowość, swoją niepowtarzalność, a łaska buduje na naturze, więc też to jest moje zadanie. Reguła życia ma mi pomagać odkrywać moją naturę, to, co jest, to, co mam zaakceptować, to, co mogę zmieniać poprzez przyjmowanie łaski na tę naturę, poprzez wytrwałość. To, co pan mówił o pokorze, do reguła życia prowadzi do takiego, do pokory. To znaczy ja wtedy, no, to, cośmy tu powtarzali ciągle, że ta reguła życia ukierunkowuje mnie na to najwyższe dobro, jakim jest Pan Bóg. Ja do Niego zmierzam i dlatego staję się pokorny, że nie jestem samowystarczalny. Że to nie staje się kimś lepszym dlatego, żeby komuś pokazać, udowodnić, żeby wywyższać się, ale właśnie zbliżyć się do Pana Boga, żeby bardziej pokochać drugiego człowieka. I dlatego, no do tego potrzeba pokory. Uznanie swojej niewystarczalności, swojej słabości. Bo to jest, no, poznajemy siebie, no, żeby to, co tutaj jakoś tak próbujemy ustawić, żeby podjąć regułę życia, trzeba też siebie poznać, poznać swoje powołanie. Bo przecież nie można zakonnej reguły życia przyjąć teraz w życiu małżeńskim. Nie? No, bo ktoś powie, no fajna jest reguła zakonna, bo odkryli małżonkowie regułę zakonną. Poza tym tutaj troszeczkę wejdę, wprowadzę na tory małżonków, że małżonkowie sami sobie mogą pomagać, mówiąc, no słuchaj, kochanie, bo to widzę w tobie i teraz, no, czy może podsuwam, podejmij konkretnie pracę nad sobą w takim kierunku. Mogą mieć wspólną regułę małżonkowie, czyli razem się wspierają, razem, no właśnie, zmierzają do czegoś, bo to ich dotyczy, jednego i drugiego, więc to jest to wspomaganie siebie, że siebie obserwują i mają wyraźnie cel, ale też każdy z małżonków może mieć swoją gdzieś tam w głębi serca przyjętą jeszcze regułę i gdzieś tam samemu osobiście, może w ciszy serca,
która pomaga mu realizować to zadanie, które dokładnie, przed nim stoi.
Dokładnie. Ale też myślę, jeśli można, bardzo ważne jest właśnie takie poczucie przyjaźni małżonków w stosunku do siebie, otwartości, bo jeśli tego nie ma, jeżeli małżonkowie w jakiś sposób są zamknięci na siebie, nie rozmawiają ze sobą, to jest bardzo ważne właśnie, żeby prowadzić ten dialog w codziennym życiu, żeby wiele ze sobą rozmawiać. My z mężem przyjęliśmy też taką praktykę, że mówimy sobie o tym, co się wydarzyło w ciągu naszego dnia. Mąż pracuje w warsztacie samochodowym, naprawia samochody, opowiada mi, co mu się tam urwało, jaka śruba, co mu się nie udało, a co mu wyszło fajnie. Ja z kolei, pracując w szkole, też dzielę się z nim moimi radościami i tym, co mi się nie udało, czy tym, co mnie zdenerwowało. My się wzajemnie na tym nie znamy, co robimy, ale rozmawiając o takich właśnie prozaicznych zajęciach dnia codziennego, poznajemy też siebie i nabieramy do siebie zaufania, że potem, kiedy przychodzą sprawy poważniejsze, to po prostu umiemy ze sobą rozmawiać, to raz. No dwa, to potrzeba właśnie takiej pokory, żeby przyjąć te uwagi współmałżonka i zawsze trzeba mieć tę świadomość, że współmałżonek chce dla mnie dobrze. On nigdy nie chce źle, on mi nie chce dokopać, on mi nie chce w jakiś sposób poniżyć, tylko on się stara o to, żebym ja jako żona w tym momencie była dalej o krok na tej drodze do Boga, bo trzeba pamiętać, że ja tutaj tak nawiązuję jeszcze cały czas do domowego kościoła, że to jest takie wspaniałe, to jest taki specyficzny trójkąt, który się normalnie w małżeństwie nie zdarza, ale trójkąt, którego wierzchołkiem jest Bóg. Bo my właśnie zbliżając się do Pana Boga, zbliżamy się jednocześnie do siebie. I to jest nasze zadanie. My jesteśmy w sakramencie małżeństwa sobie dani i zadani, żeby sobie wzajemnie pomagać i prowadzić siebie do Boga. I myślę, że to już jest reguła życia, którą należy właśnie stosować od początku małżeństwa. Bo w momencie, kiedy małżonkowie ze sobą na co dzień nie rozmawiają, oni nie mają szansy siebie poznać. Tylko wtedy, jeśli siebie poznają, są w stanie sobie pomóc. I to jest w małżeństwie, tak jest w rodzinie. Nie jest się w stanie pomóc dziecku, jeśli ma ono problemy w okresie dorastania, jeśli się dziecka nie zna, jeżeli się z dzieckiem nie rozmawia o sprawach zupełnie właśnie też takich prostych, na które składa się ich życie szkolne i w ogóle jakieś tam stosunki z koleżankami, z kolegami, to one potem też nie przyjdą do nas z problemami.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Długo Pan czekał.
Janusz Zwałcza z domowego kościoła.
Witamy się.
Nam małżonkom dość łatwo podjąć regułę życia, tym małżonkom, którzy są w domowym kościele. Ale właśnie skąd wiedzieć, nad czym pracować? Skąd czerpać? Bo zapatrzony człowiek sam w siebie.
No właśnie, czy sam w siebie. No
właśnie. Nie będzie wiedział nad czym. I właśnie to już parę słów padło na ten temat, że właśnie od osób, z którymi żyjemy, od najbliższych, od dzieci, od żony, dowiadujemy się, co w naszym życiu jest nie tak. Oni nam pomagają
tak
podjąć naszą regułę życia.
Kolejnym zmienić
takim źródłem dla mnie bynajmniej i dla mojej małżonki jest codzienne czytanie Pisma Świętego, poznając Jezusa, Jego życie, wyraźnie widzę, co w moim życiu jest nie tak. I to mi też pomaga właśnie w podejmowaniu reguły życia. W naszym małżeństwie każdy dialog w zasadzie kończy się podjęciem reguły życia. Staramy się, aby tą regułę wypełniać. Chociaż nie jest to łatwe, bo często w ciągu miesiąca, bo taki okres czasu jest od naszego dialogu jednego do drugiego, często nam to gdzieś ucieknie w natłoku wszystkich codziennych zdarzeń. Ale staramy się naprawdę mocno nad tym pracować, wieszając, tak jak już tam Renia mówiła nieraz, w widocznym miejscu karteczkę, żeby nam przypominała o tym, że właśnie musimy w tym miesiącu nad tym pracować.
Panie Januszu, A jakiś przykładzik, jeżeli można, jeżeli to nie jest tajemnica małżeńska, jakiejś reguły życia?
Myśmy sobie taką stałą regułę życia dawno już podjęli z małżonką. Systematyczna, codzienna modlitwa za dzieci. Odmawiamy każdego dnia od wielu lat już różaniec, jedną część różańca za nasze dzieci. Bo często bywało w naszym życiu tak, żeśmy tam z nimi rozmawiali, ale te rozmowy jakoś niewiele dawały efektu. I postanowiliśmy za wzorem świętej Moniki, byśmy kiedyś taki artykuł przeczytali, modlić się na różańcu świętym za nasze dzieci. I proszę mi wierzyć, że wiele rzeczy, o których żeśmy myśleli, spełnia nam się właśnie dzięki tej modlitwie. Jesteśmy tej modlitwie wierni. Nie wiem, może przez te lata nam się zdarzyło ze dwa razy, kiedy byliśmy bardzo zmęczeni albo gdzieś wróciliśmy z podróży, nie odmówić tego różańca. Ale systematycznie pilnujemy tego, jest to naprawdę radością dla nas, jest ta modlitwa i widzimy, jakie ona owoce w naszym życiu przynosi. Dzieci są, po prostu no, zmieniają się tak, jak my sobie to po prostu myślimy o tym, żeby tak było i tak się pomału dzieje. I dzieci o tym wiedzą, że my się za nich modlimy systematycznie. I kiedyś na początku, jeszcze parę lat wstecz, w jakichś tam ważniejszych wydarzeniach, czy jakiś egzamin w szkole był, czy coś, to dzwonili do nas i prosili nas o modlitwę. W tej chwili już tego nie robią, bo wiedzą, że my robimy to codziennie. I czują to na sobie. I teraz otrzymujemy takie telefony z podziękowaniami za modlitwę. To jest jeden po prostu taki z przykładów naszej reguły, ale taki, który nam daje najwięcej radości i widzimy te owoce na co dzień. To tyle miałbym może do...
Dziękuję Pani. Dziękujemy Pani.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję. Drodzy Państwo, z naszego doświadczenia też z pracy z małżeństwami w kręgach rodzin, owoc dialogu małżeńskiego, cała lista problemów dotyczących dzieci, ich wzajemnych relacji ze sobą, jakieś tam kłótnie, jakieś różne historie, cała lista. I niemożność podjęcia decyzji, nad jakim punktem należy pracować, bo właściwie wszystkie są ważne, a nad wszystkimi naraz właściwie nie można, bo to jest bez sensu. I małżonkowie po modlitwie otrzymali światło, żeby z dziećmi w ciągu miesiąca przed modlitwą rodzinną rozważać kolejno systematycznie dzieje apostolskie. Właśnie dzieje apostolskie. I tak po akapicie przed modlitwą było to czytane, chwilka jakiejś refleksji, każde dziecko coś dorzucało. I relacja po miesiącu tego małżeństwa, że wszystkie problemy znikły, nie ma. Po prostu w świetle Słowa Bożego dzieci, reagując na to, jak powinno wyglądać no, życie pierwszych chrześcijan, problemy w tych wspólnot pierwszych, bardzo prozaiczne, codzienne i ludzkie, które dużo mają wspólnego z nim dzisiejszym, również
uświadomiły
pewne rzeczy, że bez jakichś drastycznych ograniczeń, jakichś połajanek czy kar, wszystko zostało naprostowane. Więc właśnie reguła jako Słowo Boże wprowadzane w życie w taki prościutki sposób. Mamy kolejny telefon.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i Bóg zapłać za dobre słowa. Chciałbym na taką rzecz tutaj zwrócić uwagę. Mówimy modlitwa. Natomiast dla mnie bardzo istotny jest element fascynacji, który powinien być w modlitwie obecny. Może niepotrzebnie o tym mówię, ale to po prostu jest moje doświadczenie z ostatniego czasu, że jeśli wiem, że jestem zaproszony do tej modlitwy przez Jezusa, chodźcie do mnie wszyscy, którzy udręczeni jesteście, to wiem, że Jezus zaprasza mnie do obszaru nieograniczonego i w tym momencie roztacza się przede mną nieograniczony obszar medytacji. I takie odkrycie ostatniego czasu, jak powiedzmy No Jezus chce ukształtować moją modlitwę, to jest medytacja nad tą Ewangelią. W dwóch słowach będę się streszczał o 10 trędowatych, którą zawsze odczytywałem jako Ewangelię, która po prostu przypomina o obowiązku dziękowania. Natomiast nigdy nie przyszło mi do głowy, jak tych 10 trędowatych ludzi odciętych od świata, żyjących w pełnej izolacji, dowiedziało się o tym, że tam Chrystus będzie przechodził. Przecież to są takie rzeczy, że jeśli coś się wydarzyło, to oni, no powiedzmy, dochodząc do skupic ludzkich, dowiadywali się o tym po czasie na ogół, że coś tam się wydarzyło. Chrystus nie powiadamiał, że będzie szedł. Nie było środków rozgłaszania, a jednak się spotkali. I w tym momencie, powiedzmy, taki no, obraz, że tak powiem, wyobraźni rozbudowuje Pan Jezus, że tak jakby na mapie świata są takie, powiedzmy, miejsca, gdzie się zapalają żaróweczki, a oni tak jak taki wielki dyspozytor patrzy i te zapalające się żaróweczki to są te miejsca, gdzie wybucha olbrzymie ognisko wiary. Tych 10 ludzi było naprawdę spragnionych uzdrowienia, żyli w wielkim po prostu ucisku. I ich modlitwa była ogromnym krzykiem, wołaniem. Zresztą nam psalm o tym przypomina, że biedak zawołał i Pan go usłyszał. I to jest taki jakby efekt, no powiedzmy, tego wszystkiego, tych przemyśleń, że moja modlitwa w niektórych momentach ma być tym krzykiem. Ona ma być tym takim wielkim przekonaniem Chrystusa, że ja wierzę, że On mi pomoże. To może tyle tej mojej refleksji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, Panie Pawle, za to słowo fascynacja, które po raz pierwszy w tej audycji padło, ale właściwie ono oddaje to wszystko, co już poprzednicy mówili. W ich głosie właśnie czuć było radość. To są ludzie, którzy się fascynują tą właśnie drogą, drogą do Boga, drogą do świętości, szukają sposobów, metod, oczywiście Kościół, oczywiście sakramenty, sakrament spowiedzi, w tym postanowienie poprawy, i nie jako mrzonka, tylko jako konkretne, realne zadanie.
Wysiłek konkretny.
Tutaj co Pan powiedział, to myślę, że doświadczamy takiej sytuacji w życiu osaczenia. Znaczy jesteśmy jakby dociśnięci do muru, nic nam nie zostaje i wtedy, no właśnie, ten krzyk modlitwy, jak to Pan nazwał bardzo ładnie, czyli to zdanie się już całkowicie na Pana Boga, bo ja swoje możliwości wyczerpałem, wszystkie środki, które wydawało mi się, że po ludzku zastosowane przyniosą efekty, przyniosły, i z tego jest jakieś zdanie się całkowicie na Pana Boga. To jest to, ten wymiar to jest zaufania takiej, Boże, powiem, pod tą ścianą fascynacji Panem Bogiem, który jest wielki, który jest potężny, w którym jest moje ocalenie, i dlatego mówię: Panie, przyjdź mi z pomocą.
Tak, czas nam się kończy i drodzy Państwo, mówię do naszych gości. Proszę księdza, co jeszcze by należało dopowiedzieć? To, co ksiądz mówił na początku. Ta reguła życia: wyrzec się, rozwinąć,
ćwiczyć się.
Właśnie, bo cnota to już jest pewna sprawność, właśnie wyćwiczona.
Stała sprawność.
Nie?
Habitualnego.
Ja myślę, że bardzo ważne są słowa, które są też taką zasadą w ruchu w domowym kościele, przepraszam, które głosił ksiądz sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, że mamy posiąść siebie w dawaniu siebie. Myślę, że jeżeli będziemy na tyle pokorni wobec siebie i na tyle będziemy maksymalnie wkładali sił w to, żeby kroczyć tą drogą do świętości, będziemy poznawali swoje słabości i sukcesywnie je eliminowali z naszego życia, przede wszystkim pychę, przede wszystkim egoizm, jakieś zapatrzenie w siebie, to będziemy w stanie zauważyć drugiego człowieka. A to już właśnie jest ta reguła życia, to jest właśnie ta nieustanna praca nad sobą. I jeżeli ja zapomnę o sobie, to zobaczę drugiego człowieka na mojej drodze życia. Ja myślę, że o to chodzi na tej drodze do świętości.
Jeszcze tylko nadmienię, że właściwie też jest, wszystko sprowadza się do tej podstawy, czyli do poznania Pisma Świętego, do poznania poprzez Pismo Święte Chrystusa. Poprzez to poznamy również siebie. Wszystkie fragmenty, które przemykają nam w tym momencie przez myśli. Nawet wspominamy Habakuka, sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Święty Paweł to przełożył na a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I później ten Święty Paweł też również wspomina, że aby nie wyniósł nas ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała. Czyli to jest działanie przeciw mojej pysze, uzmysłowienie sobie mojej słabości. Właśnie to, co nas nęka, ten szatan, który nas cały czas kusi, nieustannie nas kusi, my musimy cały czas walczyć z nim i musimy cały czas usprawniać tą walkę poprzez prawidłową regułę życia, poprzez te łapanie tych środków, które nam są dostępne.
Ja tutaj nawiążę do tych słów, które mówiła Renata, że właśnie to, co przytaczała słowa księdza Blachnickiego, posiąść siebie w dawaniu siebie, i myślę, że to jest istotą, dlatego że praca nad sobą daje radość, bo się idzie do przodu i to się czuje. Jest ta wzajemna pomoc w małżeństwie, nie tylko w małżeństwie, bo i dzieciom się pomaga, a dzieci i nam też pomagają, czy w ogóle komuś innemu pomagamy, czy od niego pomoc bierzemy. Doskonalimy się w sprawności i jesteśmy wdzięczni Bogu, że jest z nami i że nas kocha. To jest ważne.
Tak, bo postanowienie poprawy i reguła życia to nie jest jakiś cel, tylko celem jest Chrystus, jest spotkanie się z Nim w niebie i to w towarzystwie naszego współmałżonka, naszych dzieci. Także tutaj jest konieczność wzajemnej, niesienia wzajemnej pomocy sobie i konieczność korzystania ze wszystkich możliwych środków, jakie są w zasięgu naszym, by do tego celu dojść, nie lekceważąc żadnego środka.
Oczywiście, tutaj dodam tylko, że w zwykłych sytuacjach, w codzienności, w tej normalności, w której jesteśmy, na tej drodze życia małżeńskiego, osiągamy tę drogę, osiągamy świętość, idziemy do Chrystusa i może tutaj sobie znalazłem takie przykłady, podam trzy przykłady konkretnych, szczegółowych reguł życia, które są prozaiczne, ale tymi małymi krokami, na przykład podjąć wysiłek uśmiechania się do współmałżonka pod koniec każdego dnia. No drobiazg w sumie, można powiedzieć, czy to coś da dobrego w życiu, czy to zbliży do Chrystusa. No to jest pewien, w takich zwykłych sytuacjach. Zaraz po obudzeniu ofiarować swój dzień Bogu i pójść na Eucharystię. Odpowiadać na listy w ciągu tygodnia. Najpierw do końca cierpliwie wysłuchiwać małżonka, potem odpowiadać na przykład. Lepiej przestrzegać kodeksu drogowego i być bardziej uprzejmym dla innych użytkowników drogi. A drobne sytuacje, drobne wydarzenia, można powiedzieć, czy warto w ogóle coś takiego podejmować, czy to ma sens. No z tych drobiazgów życie się składa i jeżeli jesteśmy zależni, bo to jest to właśnie, coś mówili, nie tylko, że widzę coś złego w sobie i teraz ubolewam nad tym, ale co z tym zrobić, żeby pójść ku dobru. I dlatego taką drobną rzecz podejmuję, być trzeba w tym wytrwałym i po prostu trzeba się cieszyć, że już jest lepiej, że już się uśmiecham, że już jestem kulturalniejszy. No.
I ja tutaj idąc drogą, tą wskazówką, że odpowiadać na listy w ciągu tygodnia, żeby pani Elżbieta ze Straszęcina otrzymała odpowiedź, choć nie dała adresu zwrotnego. Dziękujemy za piękne świadectwo miłości i żony
przysłane
i matki.
Do nas.
Tak, przysłane do nas.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współtworzenie audycji. Dziękujemy za listy, które państwo kierują do redakcji, do nas. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Krzysztofowi Wodarczykowi z Kołobrzego, z Koszalina. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
I państwu Renacie Tadeuszowi z Czechom z Piły. Bóg zapłać.
My też dziękuję bardzo.
Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z internetem, które poprowadzi siostra Małgorzata Więczkowska za tydzień. A teraz do kolejnego wtorku żegnam się z państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.